Cześć Ewa.
Cześć Alina.
Witam Cię serdecznie i witamy Ciebie, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku Rozwojowo. Dzisiejszy temat będzie poświęcony tematowi, o którym w zasadzie mówiłyśmy już wiele razy i o którym wspominałyśmy, że w końcu nagramy odcinek na jego temat, a jest on szczególnie związany z technikami redukcji stresu oraz z technikami kreowania życia w kontekście przejrzystości, inspiracji i wewnętrznej siły. Bazując na tym, można powiedzieć, że jest to niezbędny element, który ma szczególną moc, a mowa o medytacji. Nie wiem, Ewa, jak było z tym u Ciebie, ale ja z poziomu mojego wewnętrznego sceptyka i pragmatyka przez wiele lat uważałam, że medytacja to jest coś, co absolutnie nie jest dla mnie. Coś, co gdzieś było z mojego punktu widzenia odjechane w kierunku duchowości, z którą się nie identyfikowałam. Część z nas może pamiętać biegających po mieście wyznawców Hare Krishna. Finalnie uważałam, że było to coś, co było po prostu dziwne. Dzisiaj oczywiście wiem, że ocenianie czegoś jako dziwne to standardowa reakcja na jakiekolwiek zjawisko, o którym nie mamy zbytniej wiedzy i którego po prostu nie rozumiemy.
U mnie to wyglądało tak, że będąc na studiach, jakoś w połowie studiów zaczęłam chodzić na zajęcia jogi i tam nieodłącznym elementem zajęć jogi jest zarówno są praktyki oddechowe, pranayama, jak i medytacja. I powiem, że pomimo, o ile do samej jogi i do technik oddechowych byłam tak otwarcie dosyć nastawiona, to medytacja sprawiała mi ogromną trudność. Myślę, że to była kwestia mojej świadomości, czy też braku tej świadomości. I to, co było bardzo często podkreślane przez osobę, która gdzieś tam wprowadzała do tej medytacji, to żeby nie koncentrować się na swoich myślach, żeby owszem, jakby pozwalać im przepływać jak chmurą, ale nie koncentrować się na tych myślach. I tak sobie myślę, że większość ludzi, którzy nie rozpoczęli nigdy jakby pracy ze swoim umysłem, ma taki natłok nieustannych myśli. Z tymi myślami też często się identyfikujemy. Wydaje nam się, że jesteśmy tymi myślami. Ja byłam dokładnie w tym miejscu wtedy i taka praktyka medytacji na niektórych zajęciach, i tam byłam pewnie w tamtym czasie też jedną z młodszych uczestniczek tych zajęć.
Tak.
I było mi bardzo trudno, bo miałam wrażenie, że tych myśli w momencie, kiedy miałam do tej medytacji usiąść, przepływa przez mój umysł jeszcze więcej, więc miałam tę gonitwę myśli, ponadto miałam takie poczucie, że nudzi mi się, tak? Nudzi mi się siedząc w tej medytacji i kompletnie jak na zajęciach właśnie była ta medytacja, to był dla mnie bardzo, bardzo taki trudny temat. I dopiero później...
To wiesz co, to przypomniałaś mi, bo ja rzeczywiście też z medytacją, z taką praktyką medytacji miałam do czynienia kiedyś na jodze. Myśmy chyba kiedyś rozmawiały nawet o słynnej pani Renacie z Gdyni, która była instruktorem jogi.
Tak.
I jak ona, słuchaj, zaczęła wprowadzać medytację, to ja się po prostu turlałam ze śmiechu gdzieś tam z tyłu razem z moimi koleżankami. Także takie było moje pierwsze doświadczenie praktyki. I tak sobie pomyślałyśmy z Ewą, że warto właśnie się spotkać, usiąść i odczarować dla Was troszeczkę tą medytację i przedstawić ją jako narzędzie, które może nam, które może Wam niesamowicie pomóc i podnieść jakość Waszego życia. I dzisiaj oprócz informacji na temat samej medytacji, na temat jej rodzajów i na temat korzyści, jakie z niej wynikają, też na zakończenie dzisiejszego odcinka pokażemy Wam bardzo krótki przykład medytacji, żebyście mogli choć troszkę zobaczyć, choć troszkę doświadczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale zanim przejdziemy do konkretów, zacznijmy może od krótkiego backgroundu, bo my z Ewą spotkałyśmy się kilka lat temu już w momencie, kiedy każda z nas praktykowała medytację od wielu lat, ale właśnie ta droga medytacji, te początki były dla każdej z nas zupełnie inne.
Okej, to tak jak mówiłam, te moje początki były takie, no były wyparciem tak naprawdę tej praktyki. Nie znajdowałam się w tym. Aż do czasu, kiedy cały czas, jeżeli chodzi o jogę, no to praktykowałam jogę w kontekście asan, w kontekście praktyk oddechowych. Mhm. No i tak przez, wydaje mi się, że kilka lat się do tego zbierałam, że chciałabym być nauczycielem jogi, chciałabym mieć taki certyfikat, nauczyć się całego tego, całej filozofii, backgroundu, potrafić nauczać asan. No i zapisałam się na kurs nauczycielski jogi, no i siłą rzeczy, no tam też dowiedziałam się dużo więcej o medytacji. Przy czym to była ta medytacja stricte, jednak związana tam z siedmiostopniową ścieżką jogi, a w tej siedmiostopniowej ścieżce jogi medytacja jest szóstym krokiem tuż przed oświeceniem. W związku z czym ta medytacja była mocno uduchowiona. No i w tamtym momencie, kiedy oczywiście to praktykowałam, gdzieś tam odnajdywałam się, wreszcie jakby nauczyłam się tego, żeby wysiedzieć w tej medytacji, żeby gdzieś wyciszyć myśli. I faktycznie w cudzysłowie efektem ubocznym tego była redukcja stresu, było takie większe wyciszenie. Natomiast to nie do końca nadal się przekładało na takie, jakbym powiedziała, taki praktyczny everyday life, tak? Bo gdzieś z jednej strony była ta medytacja jako taka, no jako taki, nie wiem, rytuał, tak? A jednak mimo wszystko chodziłam codziennie, wtedy pracowałam w korporacji. Znaczy, już wtedy pracowałam w korporacji, może tak? Więc nie do końca czułam to przełożenie. I tak, żeby tutaj nie wdawać się w szczegóły, natomiast mam poczucie, że na ten moment mamy wszyscy tak dużo dostępu do informacji i różnego rodzaju praktyk, że teraz świat zachodni zaadaptował różnego rodzaju te techniki uważności, techniki medytacyjne do naprawdę takich naszych współczesnych potrzeb i tak naprawdę rozpoczęcie tej przygody z medytacją dziś moim zdaniem jest dużo prostsze, bo można wybrać sobie po prostu taki sposób, który z nami najbardziej rezonuje, powiemy za chwilę o tych rodzajach medytacji, ale naprawdę można wybrać, co komu pasuje. I
ja zanim opowiem o mojej drodze, to przypomniało mi się, jak mówiłaś o tym wysiedzeniu w ciszy, bo też bardzo często, jak rozmawiam z różnymi osobami, to słyszę taki argument jakby blokady przed medytacją, wynikający z tego, że te osoby mówią, że one sobie nie wyobrażają, żeby usiedzieć w ciszy, że to jest absolutnie niemożliwe. I ja też słyszę często o takim kontrargumencie, że no medytacji też, jakby tej praktyki się trzeba nauczyć jak każdej innej, to tak samo jak chodzimy na siłownię, to mamy na początku zakwasy, a dopiero potem gdzieś dochodzimy do jakiejś rutyny i tej właśnie lekkiej umiejętności i tak samo jest z medytacją. U mnie, jeżeli chodzi o moją drogę, to ja pierwszy kontakt z medytacją miałam, ja to osadziłam w czasie na potrzeby dzisiejszego spotkania, w 2016 roku, chociaż jak myślę o tej drodze albo o takim pierwszym kroku, który gdzieś mnie w tym kierunku pociągnął, to było nieco wcześniej, bo w 2012 roku, a był to moment, kiedy rozpoczęłam swoje studia MBA. I dlaczego to łączę? Otóż ja... U mnie jakby takim głównym motywatorem, żeby pójść na te studia, było to, że Ja byłam już trochę przesycona wszechogarniającym, wszechobecnym shippingiem. Już wówczas kilkanaście lat pracowałam w branży. Wcześniej też ukończyłam studia profilowe pierwszego i drugiego stopnia. I pomimo, że ta nasza branża, jak wszyscy wiemy, to jest bardzo różnorodny i bardzo obszerny obszar właśnie sam w sobie, ale czułam pewien niedosyt i czułam się w pewien sposób ograniczona. I właśnie po tych studiach w 2015 roku, kiedy zdobyłam taki insight odnośnie tego, co się dzieje w innych branżach i co się dzieje w innych dziedzinach życia, uruchomiłam lifestyle'owy portal skierowany dla kobiet o nazwie Autoportret. Ja nie wiem, Ewa, czy ja kiedyś o tym wspominałam w ogóle.
Ja pierwszy raz od ciebie o tym słyszę.
No to widzisz. I to był taki portal skierowany do kobiet, jakby każda kobieta miała w tej tematyce odnaleźć siebie, stąd ta nazwa Autoportret. On był prowadzony w języku angielskim i on skupiał się na takich nowinkach, trendów dotyczących rozwoju osobistego, edukacji i szeroko pojętego lifestyle'u. I właśnie prowadząc research do tego portalu, do tych różnych artykułów, natrafiłam właśnie na temat medytacji, który okazał się niesamowicie szeroko propagowanym obszarem w Stanach Zjednoczonych, bo ja stamtąd czerpałam głównie swoje inspiracje. I też krótko po tym trafiłam na Gabby Bernstein, którą ty, Ewa, też znasz, i na jej książkę Universe Has Your Back, którą polecam każdemu, kto chce się trochę więcej dowiedzieć na temat medytacji, na temat manifestacji, ale to akurat trafiło we mnie, bo każdy z nas jest odbiorcą innych produktów, a mi się w tym podobało to, że to było podane właśnie w takiej pigułce, wiesz, pigułce zachodniej, nie? Ja jakby mniej ciągnęłam w kierunku tych kultur wschodu, a bardziej dla mnie takie zjadliwe i interesujące było właśnie to, co gdzieś tam się dzieje na zachodzie, głównie właśnie w Stanach Zjednoczonych. I tak to już jest przeważnie, że jak idziemy jakąś drogą, to zaczynamy poznawać ludzi, którzy interesują się podobnymi rzeczami. I ja w kolejnym roku natrafiłam na coacha biznesowego. Skontaktowała się ze mną babka, która była coachem biznesowym, żeby poprowadzić zajęcia u nas w firmie. Natomiast szybko okazało się, że Eliza, to jest Eliza Wójcik, że ona jest również coachem medytacji, certyfikowanym przez Instytut Roberta Dilca, który z kolei jest, czy był, osobistym doradcą Billa Gatesa i Steve'a Jobsa. I mnie to oczywiście bardzo zainteresowało, także rozpoczęłyśmy z Elizą współpracę i ta współpraca nabrała takich obrotów, że w kolejnym roku, w 2018, my uruchomiłyśmy serię takich warsztatów z medytacji. To były warsztaty face to face, to jeszcze było przed okresem pandemii. Teraz duża część tych rzeczy dzieje się online. I ten projekt się zakończył, natomiast ja równolegle uruchomiłam, jak wiesz, już warsztaty z Vision Boardu, które właśnie mają w sobie oprócz tych elementów kreowania, oprócz tych elementów planowania strategicznego, również pewne elementy medytacji i te warsztaty dostępne są nadal też w wersji online poprzez mój profil na Instagramie. Ewa, ty mówiłaś, że zaczęłaś praktykować tą medytację, ale gdzieś tam nie miałaś takiego przełożenia na początku na te odczucia, na te odczucia w tym twoim świecie codziennym. Kiedy nastąpił taki moment, czy potrafisz to jakoś, co się takiego wydarzyło, potrafisz to jakoś, nie wiem, osadzić w czasie, czy związać z pewnym konkretnym momentem?
Wiesz co, Alina, myślę, że nie. Myślę, że to był proces od momentu mojego w ogóle styczności z medytacją. To, co na pewno bardzo mocno, książka, która bardzo mocno zarówno w kontekście medytacji, jak i uważności, jakby w ogóle powiem może jej historię. Ja tę książkę dostałam na urodziny w 2007 roku. Ja mieszkałam wtedy w Irlandii i to od takiego kolegi, z którym chodziłam na jogę, dostałam tę książkę. Ta książka to The Power of Now, Eckharta Tolle. I ja tę książkę dostałam wtedy w 2007 roku. I dostałam też różne inne dziewczyńskie prezenty, kosmetyki, różne rzeczy i tak jakoś bardziej, mimo że praktykowałam tę jogę i gdzieś tam, to ta książka, powiem szczerze, na ten moment jakoś tak
leżała
bardzo
na
mnie
półce.
Nie zachwyciła. Leżała na półce, a co więcej, ja od tego czasu przeprowadziłam się naprawdę sporo razy, w tym zmieniając kilka razy kraje i siłą rzeczy liczba tych przedmiotów, które ze sobą zabierałam. Mhm. Bez tej Irlandii przeprowadziłam się potem do Hiszpanii, potem jeszcze potem do Polski, ale to teraz jestem też już w moim jeszcze kolejnym mieszkaniu. Więc tak naprawdę te przedmioty, które ze sobą zabierałam, to była ich mocno ograniczona ilość, a ta książka, mimo że absolutnie nie otworzyłam jej, ona cały czas się ze mną przemieszczała. Okay. I tak naprawdę bodajże 3 lata temu, jak już mieszkałam tutaj, gdzie mieszkam teraz, pomyślałam sobie, bo przeczytam tę książkę. I kiedyś wydawało mi się, że ta książka jest jakaś taka bardzo mocno hermetyczna, że będzie mówiła o rzeczach jakichś, strasznie mistycznych, że jest jakaś
dziwnych.
Nad wyraz uduchowiona i dziwnych. Mhm. Jak otworzyłam tę książkę, ona jest w ogóle napisana, bardzo krótka książka, napisana w formie de facto pytań i odpowiedzi, w sposób, co prawda tematy tam poruszone, odnoszą się de facto do naszej uważności, do naszego umysłu. I głównie do tego, natomiast wyjaśniane są w sposób taki, w jaki można mówić do przedszkolaka tak naprawdę. Ja absolutnie się tą książką zachwyciłam. No i w tej książce Eckhart Tolle tak naprawdę to, o czym mówi, potęga teraźniejszości, to, że my jako ludzie właśnie utożsamiamy się bardzo mocno z naszym umysłem i z różnymi emocjami, które przeżywamy. I tak naprawdę on odnosił się do tej medytacji w kontekście takim przekroczenia tego umysłu i uświadomienia sobie tego, że skoro jesteśmy w stanie w medytacji, czy też później już docelowo w codziennym życiu, tak, nie tylko w medytacji, obserwować nasze myśli, i poczuć, że jesteśmy kimś więcej niż te myśli. No bo skoro jesteśmy w stanie je obserwować, to znaczy, że nimi
nie jesteśmy.
Jesteśmy. I tak naprawdę gdzieś tam jest to po części, wydaje mi się, kwintesencja każdego rodzaju medytacji, tak? Żeby jakby odejść od tej identyfikacji z umysłem i wejść w tę rolę obserwatora.
Ja wiesz co, też, znaczy ja dosyć szybko, jak już poczytałam o tej medytacji, jak już zobaczyłam, jakim ona jest fenomenem właśnie w tym świecie zachodnim i ile osób tak naprawdę o niej mówi i ile osób z niej korzysta, to ja bardzo szybko odczułam takie pierwsze efekty. Przede wszystkim za każdym razem czułam się lekko i czułam się po prostu dobrze i myślę, że to było to, co mnie ciągnęło. To też był taki moment, kiedy no oczywiście napięte harmonogramy w życiu zawodowym, też opatrzone, taką obciążone dosyć silną dawką stresu biznesowego i organizacyjnego. My też na tamten moment przeprowadzaliśmy fuzję z ASC między innymi i ja właśnie dość szybko zauważyłam, że ta medytacja to jest dla mnie taka droga relaksacyjna, taki sposób, właśnie narzędzie tego relaksu i też źródło inspiracji do kreatywnego myślenia i do rozwiązywania problemów. Ale o korzyściach właśnie medytacji my jeszcze Z Ewą będziemy dzisiaj rozmawiać w dalszej części tego podcastu. Teraz może powiedzmy parę słów, bo tutaj Ewa, chciałabym wykorzystać Twoje doświadczenie właśnie, jeżeli chodzi o jogę, jeżeli chodzi o to właśnie, że jesteś instruktorem jogi, więc masz trochę szerszą wiedzę na temat genezy medytacji, na temat tego, skąd to się w ogóle wywodzi.
Wiesz co, trudno mi trochę tak jednoznacznie o tej genezie powiedzieć, bo ja powiedzmy znam gdzieś tutaj te informacje związane właśnie z konkretną tutaj ścieżką, z tradycją hinduistyczną.
Mhm. Okej.
I tutaj faktycznie ta medytacja bardzo mocno związana z duchowością i jako taki kamień milowy na drodze do oświecenia. Ale jak przyjrzymy się szerzej, to tak naprawdę w wielu tradycjach, co prawda głównie widoczne jest to w różnego rodzaju filozofiach wschodnich, natomiast ta medytacja w różnych formach jest obecna i też właśnie w różnych formach, bo jest to właśnie albo taka medytacja transcendentalna, albo może to być medytacja w ruchu, też w różnych ścieżkach jakby obecna i pojawiająca się. I tutaj też w różnych formach, bo albo ona ma wymiar taki bardziej duchowy, albo bardziej mocno osadzony na byciu w tu i teraz. Tak?
Okay.
I na przykład zakładam, że na przykład te chińskie praktyki typu tam czy tai chi, czy gong, które są mniej więcej znane, no też są jednak formą medytacji. Śpiewanie mantr, które też jest obecne, znaczy mantr, no to powiedzmy też w tych wschodnich tradycjach. Natomiast jeżeli przeniesiemy się do jakichś takich szamańskich klimatów, no to tam też szamanie, może nie nazywamy tego mantrami, ale też te pieśni szamańskie miały wymiar taki medytacyjny. I teraz my powiedzmy jesteśmy ugruntowane w tej w takim backgroundzie chrześcijańskim, natomiast w chrześcijaństwie również można znaleźć w różnych, na różnych etapach, że zarówno benedyktyni, jak i różni mnisi po na przykład czytaniu uduchowionych ksiąg potem oddawali się medytacji, tak, kontemplacji tego, z czym co właśnie przeczytali. Ale nawet to, co na co dzień widzimy, znaczy widzimy, no, ale w kościele katolickim na przykład powtarzanie różańca, tak, też ma swego rodzaju wymiar medytacyjny, coś podobnego do mantr w hinduizmie. Więc tak naprawdę wygląda na to, że we wszystkich w islamie, tam odłam islamu, który też kultywuje na pewno takie praktyki medytacyjne do zbliżenia się z Bogiem. Więc wygląda na to, że jakby ta geneza była gdzieś tam mocno powiązana jednak z tym takim pierwiastkiem transcendentnym i połączenia się, przekroczenia umysłu, połączenia się właśnie z Bogiem, oświeceniem. I wydaje mi się, że gdzieś można to ja tutaj absolutnie nie jestem żadnym znawcą ani ekspertem, mówię tylko o tym, z czym gdzieś tam się spotkałam na różnych etapach, natomiast gdzieś wygląda na to, że taka była ludzka potrzeba, niezależnie od tego, no, z jakiej kultury ludzie się wywodzili. I chyba ciężko wskazać w ogóle na początki tej medytacji.
Tak, można powiedzieć, że w zasadzie była wszędzie, nie?
Tak. Ta współczesna medytacja, o której my teraz też mocno mówimy, ona mam wrażenie już teraz nie znaczy może mieć, ale to zakładam, o czym my tutaj chcemy mówić, no to nie mówimy o jakichś bardzo uduchowionych doznaniach, bardziej mówimy właśnie o też o przekroczeniu umysłu, ale w takich bardzo praktycznych celach, tak. Właśnie w celu właśnie przez jakby wyciszenia tych myśli, które mamy w głowie, redukcji stresu, więc gdzieś można ją też stosować niejako narzędzie właśnie tutaj bardzo religijne czy
dokładnie, dokładnie. Tutaj jakby nawiązując do tego, o czym przed chwilą powiedziałaś, rzeczywiście i tutaj jakby z mojego punktu widzenia też ta medytacja zaczęła wchodzić do kultur zachodnich. Dużo oczywiście wcześniej niż ja się zaczęłam nią interesować, bo też nadal jestem gdzieś tam swego rodzaju beginnerem. Natomiast warto podać jako przykład to, że znowu na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jak wielu ludzi biznesu, jak ogromna ilość tych takich wielkich liderów dzisiejszego świata rzeczywiście otwarcie mówi o tym, że stosuje medytację jako taką regularną praktykę. I tutaj oprócz wspomnianego już Billa Gatesa czy Steve'a Jobsa, który też często powtarzał, że jakby tajemnica jego innowacyjności ma podłoże właśnie w praktyce medytacji, możemy również wymienić Oprah Winfrey albo Tony'ego Robbinsa, a nawet Micka Jaggera, o którym przeczytałam niedawno. Mick mówi, że zamienił obecnie używki zewnętrzne na używki wewnętrzne i właśnie praktykuje regularnie medytację, gdzieś jeżdżąc po świecie właśnie do różnego rodzaju resortów, które prowadzą zajęcia medytacyjne. I tutaj też myślę, że warto powiedzieć, że te doznania po medytacji, one mogą być zbliżone do doznania po używkach, ale oczywiście ten efekt dla ciała jest zupełnie inny, jest pozytywny. Mówiąc jeszcze o tych osobach, warto wspomnieć o Marku Benioffie. To jest twórca, to jest założyciel firmy Salesforce, która jest twórcą znanego programu CRM, który z pewnością jest znany części naszych słuchaczy. Mi na pewno. I okazuje się,
że... Malina, takie korporacyjne nawiązania do medytacji.
Korporacyjne wrzuty, dokładnie. Ale wiesz, okazuje się, że firma Salesforce, ona jest jedną z bardziej postępowych, jest jednym z bardziej postępowych pracodawców, jeżeli chodzi o well-being i zdrowie mentalne pracowników, bo oni mają w swoich biurach podobno właśnie sale medytacyjne i zachęcają pracowników do przerw właśnie, które mają być poświęcone medytacji. Też jako ciekawostkę i nawiązując do tego, co wspomniałaś, mi to wpadło w ucho, medytacja transcendentalna. Ja nie wiem dokładnie, na czym ona polega, to mówię od razu, natomiast czytałam, że George Lucas zainspirował się przy tworzeniu Star Wars właśnie nurtem duchowym o nazwie wedyzm, wedik po angielsku, i właśnie medytacją transcendentalną, której uczył się w latach 70. jako student Uniwersytetu Południowej Kalifornii. I tutaj znawcy tematu twierdzą, że postać mistrza Jedi Jody jest zainspirowana postacią mistrza Siddha Yogi. I tutaj rzeczywiście, jeżeli sobie wygooglujemy w internecie, to można zauważyć podobieństwa pomiędzy tymi dwoma postaciami, także zachęcam.
Ale wizualne?
Wizualne, dokładnie, jeżeli to sprawdź sobie później. Bez kitu. I właśnie, a imię Vadera pochodzi właśnie od nazwy tego nurtu wedyzm, czyli wedik po angielsku jeszcze raz. I ja też nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o wedyzm, a jeżeli chodzi o medytację transcendentalną, natomiast chciałam tutaj podać ten przykład, żeby podkreślić, jak wielu twórców sztuki i biznesu odnosi się właśnie do medytacji. Ja też ostatnio, jak wiesz, byłam w Nowym Jorku i zrobiłam mały research odnośnie punktów medytacyjnych, jest ich kilkadziesiąt, w samym Nowym Jorku. Mi się tym razem, mówię tym razem, bo wcześniej jak byłam w Los Angeles, to korzystałam właśnie z zajęć medytacji. Tutaj mi się nie udało, natomiast bardzo popularna jest usługa on demand, tak zwana, którą zamawiają właśnie szefowie różnych korporacji do swoich firm. Także to też pokazuje, jak bardzo rozpowszechniona i doceniona jest medytacja w tym świecie zachodnim. No dobrze, Ewa, to może parę słów więcej na temat zalet, na temat tego, co ta medytacja daje albo może nam dać i dlaczego warto ją praktykować. Co byś wymieniła przede wszystkim?
No, ja bym wymieniła, i to tak śmieję się, że to skutek uboczny. Mm-hmm. Nie do końca, ja tak mm-hmm. to czuję, tak? Nie do końca jakby praktykuję mm-hmm. medytację, żeby gdzieś tam obniżyć ten poziom stresu, tylko bardziej, żeby wyjść poza ten umysł, mm-hmm. wyjść poza myśli, mm-hmm. tak? I jakby faktycznie go w tym momencie uspokoić, natomiast te efekty uboczne, które ja tak nazywam mm-hmm. trochę przekornie, mm-hmm. one są widoczne mm-hmm. później, bo im częściej wprowadzamy się w taki stan, gdzie tak naprawdę możemy gdzieś tam nie identyfikować się z naszymi problemami, z naszymi emocjami mm-hmm. i być w takim stanie poza, czyli być w takim stanie spokoju, to tak naprawdę uczymy się bycia mm-hmm, w takim stanie. Mm-hmm. I potrafimy też później, wychodząc, tak, wychodząc do świata i normalnie spędzając czas w ciągu dnia, mieć też takie momenty, gdzie potrafimy po prostu wycofać się z tych napływających tak. myśli cały czas, mhm. tak? I faktycznie ja mówię o mhm. momentach, bo pewnie daleko mi jeszcze do takiego stanu, żeby to osiągnąć. Natomiast gdzieś tam ludzie, których książki czytam, czy też słucham podcasty, mhm. no to są tacy, którzy mówią o tym, że taki stan osiągnęli, czyli żyją w takim stanie, gdzie tych myśli, to nie znaczy, że nie mhm. myślą, ale tak? To nie znaczy, że
stan oświecenia,
że nie posiadają
chyba,
takiego,
o którym wspomniałaś wcześniej, nie?
IQ. Tak, mhm. ale nawet bez jakichś takich górnolotnych, bo tam oni nie mówią o tej mhm. transcendencji, oni nie mówią o połączeniu z jakimś wyższym ja, z wyższą świadomością, po prostu mówią o tym, że czują spokój, mhm. tak? Że potrafią się od tych myśli wyłączyć. I myślę, że to jest właśnie, dla mnie to jest mega benefit, mm-hmm. że są takie momenty, kiedy mogę takie ukojenie znaleźć w tym, że faktycznie nie mam tych myśli, tak? Że jestem na spacer i nie zastanawiam się nad niczym, tak? Po prostu jestem.
Tak, nad wszystkim dokładnie, co się wydarzyło lub co się ma wydarzyć. Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o te zalety, to bardzo często podawane jest wyciszenie i równowaga emocjonalna. I my żeśmy już też w poprzednim swoim podcaście dotyczącym akurat stresu wiele mówiły o układzie nerwowym, o układzie współczulnym właśnie i tej reakcji fight or flight, na którą jesteśmy nastawieni w dużej części podczas naszego dnia. A właśnie ta medytacja, ona pozwala na uspokojenie układu nerwowego i na uruchomienie tego układu przywspółczulnego, czyli tego układu, który jest odpowiedzialny za uspokojenie i za tą regenerację. Jakby nawiązując do tej umiejętności jeszcze siedzenia w medytacji, czyli właśnie zatrzymania myśli, to tutaj też jednym z takich efektów ubocznych, jak to fajnie nazwałaś, jest ćwiczenie koncentracji. Bo my też w naszym codziennym życiu mamy niesamowitą ilość dystraktorów i przez cały czas jest coś, co przerzuca nasze skupienie z jednego punktu w drugi i wiemy, że jest to ogromny problem, jeżeli chodzi o nasze dzieci, ale też jest to problem, który dotyczy nas, pomimo że być może świadomie sobie z tego nie zdajemy sprawy. Natomiast bardzo często nam się skupić na jednej rzeczy, A to oczywiście no jest coś, co przeszkadza nam też w naszej pracy codziennie, nie? Że gdzieś tam nie możemy się skupić na danym zadaniu, bo przez cały czas jest coś, co wchodzi w drogę. Także to ćwiczenie praktyki medytacji też pomaga właśnie w ćwiczeniu koncentracji i w ćwiczeniu tego okresu, długości tego okresu, jak my długo potrafimy się nad czymś skoncentrować. Kolejna.
Mhm. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, spoko. Ale ty, o czym pomyślałam, bo Joe Dispenza, do którego też często nawiązujemy, co prawda w jego przypadku on jeszcze inaczej postrzega medytację, tak? Bardziej jako narzędzie, jakby cały proces jest narzędziem do zmiany, do zmiany swojej osobowości i gdzieś tam polega to na pracy z jakąś intencją, ale może tutaj jakby bez teraz wdawania się w szczegóły, ale podoba mi się taka jego metafora w momencie, kiedy ciału ciężko jest wysiedzieć w tej medytacji, bo na przykład bolą nas plecy, bolą nas kolana, nudzi nam się, jakby tak. Różnego rodzaju bardzo naturalne objawy, i on do tego się odnosi do tresowania zwierzątka. I żebyśmy my, jako coś większego niż nasze ciało nawet, niż nasz umysł, on tak jak do tego mówi, tak. Syt. Tak jak mówi się do pieska, tak? Siedź, czekaj. I tak naprawdę to jest naszym zadaniem, podporządkować jakby to ciało, umysł czemuś wyższemu, żebyśmy nie byli niewolnikiem naszych przyzwyczajeń, naszego ciała, naszego umysłu, tak, tych myśli postępujących, tylko żeby móc właśnie zarówno umysł, jak i ciało podporządkować sobie.
Oczywiście nie ma nic złego w tym, jeżeli te myśli gdzieś tam na bok nam na chwilę uciekną i zaczniemy myśleć o tym, co przygotować na obiad, ale tą ważną umiejętnością jest to, żeby tak jak Ewa wspomniałaś wcześniej, żeby być obserwatorem, czyli żeby złapać tą myśl, okej, zacząłem gdzieś tam myśleć o czymś zupełnie innym i wrócić do tego miejsca właśnie z powrotem wyciszenia, braku myśli. Są też różne techniki, które pomagają jakby w zatrzymaniu się na tym tu i teraz. Też zaraz o nich wspomnimy. Kolejna zaleta, o której chciałam wspomnieć, którą bardzo osobiście lubię, to jest kreatywność, albo inaczej narzędzie walki z głupotą. I to też wynika z tego, że my ten umysł reaktywny przekierowujemy właśnie na umysł regeneracyjny. Też już o tym kiedyś wspominałyśmy, ale wielu z Was doświadcza tego, że jeżeli biegniecie gdzieś, jeżeli jesteście zdenerwowani, to nie jesteście w stanie ogarnąć problemu, że się tak kolokwialnie wyrażę. Czyli rozwiązania dotyczące jakiegoś problemu przychodzą nam ciężko, jeżeli jesteśmy w stresie. A jeżeli rzeczywiście się wyciszymy, jeżeli uzbroimy się w tą umiejętność, to dużo szybciej rozwiązujemy problemy, ale też z drugiej strony właśnie ta kreatywność, czyli jeżeli poświęcamy czas na to wyciszenie, to doświadczamy inspiracji. Doświadczamy inspiracji właśnie nie tylko w zakresie rozwiązywania problemów, ale też inspiracji w zakresie tworzenia i budowania nowych rzeczy. Kolejną zaletą, jaką chciałabym, o której chciałabym wspomnieć, jest to, że medytacja sprzyja właśnie odczuwaniu szczęścia. I to znowu wynika z tego, że gdzieś tam jesteśmy w stanie odsunąć ten stres i odsunąć te zmartwienia na bok, a skupić się na tym, że w zasadzie w chwili obecnej jest dobrze, jesteśmy bezpieczni, czujemy się dobrze. Czujemy się lekko. Także to też jest zaleta, która jest często podnoszona i ja też teraz, Ewa, przypomniałam sobie wspomnianą wcześniej panią Renatę, która, ja nie pamiętam wtedy, jak ona prowadziła te zajęcia z jogi, to ona była już grubo po 60, a wyglądała przez cały czas jak promienna nastolatka i to pamiętam do dzisiaj właśnie ten jej wyraz i ten jej spokój na twarzy. Zalety zdrowotne, oczywiście jakby biorąc pod uwagę to, o czym już dzisiaj wspomniałyśmy przed chwilą, to z tego wszystkiego tutaj no są badania neurologiczne też na ten temat, takie namacalne, jakie zalety, jaki wymiar zdrowotny ma medytacja. I tutaj często specjaliści odnoszą się do obniżenia ciśnienia krwi, obniżenia cholesterolu, czy obniżenia poziomu hormonów stresu. Tutaj mówimy głównie o kortyzolu i o adrenalinie.
Ale też jesteśmy w stanie zmienić częstotliwości naszych fal mózgowych, bo w większości w takim codziennym życiu, w stresie, korporacjach są tutaj jednak fale beta, tak. czyli nie do końca korzystne dla nas. I dzięki medytacji wprowadzamy swój umysł jakby w innego rodzaju fale, albo alfa, albo nawet delta. Także to są te fale delta, to są takie, które mamy jako maleńkie dzieci.
Tak.
Naturalnie cały czas i potem z czasem niestety przechodzimy na innego rodzaju częstotliwość
te fale alfa, jak już o nich wspomniałaś, to są też te fale, w które wchodzimy w momencie zasypiania albo w momencie, jak się powoli wybudzamy. I też naukowcy zaobserwowali, że jeżeli mózg jest w trybie tych fal, to jest najbardziej idealne środowisko do właśnie skupienia, do nauki i do kreatywności. To tak jeszcze na boku.
A jak już mówisz o zasypianiu, no to też medytacja poprawia jakość snu. Mm-hmm. To oczywiście jest znowu skutkiem tego, jeżeli obniżamy ciśnienie krwi, jeżeli redukujemy poziom stresu, no to siłą rzeczy ma to związek z poprawą jakości snu. Zwiększa się też ilość substancji szarej w mózgu. Mm-hmm. To już jest badane przez naukowców. To już nie są nasze tutaj subiektywne spostrzeżenia czy doznania.
Powiedz, Ewa, bo myśmy chciały powiedzieć też parę słów o rodzajach medytacji. Ty o tym trochę wspomniałaś, mówiąc o tej historii, o tej genezie medytacji, ale czy są jakieś rodzaje medytacji, które jeszcze raz szczególnie do ciebie przemawiają albo o których chciałabyś wspomnieć?
To znaczy tak, to na pewno tym pierwszym takim, tak mi się wydaje, i też jeżeli patrząc na genezę, to jest ta medytacja duchowa, czy też wręcz transcendentalna, która jest jednak czymś jeszcze dalszym. No właśnie medytacja w ruchu, medytacja polegająca na koncentracji albo na jakimś obiekcie zewnętrznym. Na przykład popularne jest dosyć medytowanie, wpatrując się na przykład w płomień świecy, gdzie koncentrujemy się na tym płomieniu świecy, ale też jednocześnie odczuwamy swoją odrębność od tej świecy. Właśnie koncentracja na oddechu, czy też na doznaniach wewnętrznych, które mamy. Ale myślę, że taką mocno spopularyzowaną na Zachodzie i taką łatwą w praktykowaniu, bo nie wymagającą żadnych szczególnych okoliczności, jest po prostu mindfulness, czyli bycie obecne, tak? Bycie w tu i teraz, akceptacja tak naprawdę tego, co się dzieje w każdym momencie życia. I to taka dosyć wdzięczna forma medytacji. Teraz też dużo jest bardzo medytacji prowadzonych, które gdzie to prowadzenie dotyczy przeróżnych tematów, tak? To może zarówno
tak, to ta moja ulubiona forma medytacji, o której żeśmy rozmawiały, ja o tej medytacji zaczęłam i ta medytacja prowadzona to jest dla mnie ta forma medytacji, która jest najłatwiejsza, może tak.
No bo w pewnym sensie tak, bo skupiasz się jednak na jakimś prowadzeniu, a nie koncentrujesz się bezpośrednio ze swoimi myślami. Wiesz, to co powiedziałaś jakoś wcześniej o tym, że siedzenie w ciszy dla niektórych ludzi wydaje się nie do zniesienia. No to Nawet nie idąc daleko, czy siedzenie w ciszy, ale popatrz, że są ludzie, którzy pierwsze co robią, jak się budzą, włączają telewizor, tak, włączają radio, nie są w stanie, wiesz, jechać samochodem bez włączonych. Tak naprawdę nie dopuszczają tego, żeby, tak, być sam na sam z sobą, żeby być sam na sam ze swoimi myślami, mhm, tylko cały czas się zagłuszają. Tak. Dla mnie jest to niewyobrażalne, natomiast dla takiej osoby, mhm, która nie potrafi być w ciszy, mhm, to teraz pomyśl, że siada i konfrontuje się tak naprawdę, mhm, z własnymi, mhm, myślami. Myślę, że to może być na przykład na początek za duży, mhm, krok, że może nie zawsze chodzi o rewolucję, ale właśnie o ewolucję. I taka medytacja prowadzona, którą można sobie, no dzisiaj już tak naprawdę w każdym, tak, języku, na każdy... No my zwykle, mhm, tak faktycznie czerpiemy z tych źródeł amerykańskich, natomiast w języku polskim różnego rodzaju medytacji prowadzonych na każde tematy jest mnóstwo i są to... No oczywiście trzeba znaleźć po prostu kogoś, kto z nami rezonuje, mm-hmm, bo to nie jest tak, że jedna osoba jest lepsza, a inna, to tak jak wybieramy sobie jakiś sport, który lubimy, mm-hmm, uprawiać, tak? To teraz, mm-hmm, pytanie, czy jogging jest lepszy, czy pływanie jest lepsze, mm-hmm, czy crossfit jest lepszy.
Dokładnie.
No, żadna z tych form nie jest obiektywnie lepsza, natomiast dla nas albo w jakimś tam, mhm, okresie życia, ta jest optymalna i najlepsza. I tak samo z tą medytacją. Można sobie zmieniać, więc myślę, że teraz dostęp tak naprawdę do źródeł jest przeogromny, mhm, tak? Jeszcze ileś tam lat temu faktycznie, kiedy mówimy o tym 2016 roku, mhm, tak, gdzie ty mówiłaś o tej swojej przygodzie z medytacją, mhm, ja wtedy w tamtym czasie robiłam ten swój kurs nauczycielski, mhm, jogi, to nie mam takiego poczucia, żeby medytacja była tak bardzo powszechna, jak teraz, jak jest
dokładnie,
teraz.
Tak jeszcze nawiązując do tej ciszy jeszcze raz, ja mam takie ulubione powiedzenie, że w ciszy jest najgłośniej. I to może brzmieć jako, tak, sprzeczność w pierwszym momencie, ale rzeczywiście to jest znowu nawiązanie do tej inspiracji i do tej kreatywności, że my w tej ciszy możemy usłyszeć te różne inspiracje. Jeszcze jeżeli chodzi o rodzaje.
Mhm. Jeszcze tak sobie pomyślałam, o tym nie powiedziałyśmy, odnośnie benefitów, mhm, związanych z medytacją. To jakby te pierwotne przeszkody, które musimy pokonać, tak? Jakaś tam niewygoda, dystraktory zewnętrzne, no różnego rodzaju przeszkody. One też uczą nas akceptacji, tak? Bo jednak siedząc w tej medytacji pewne rzeczy akceptujemy, mhm, akceptujemy ten dyskomfort, akceptujemy kolejne rzeczy i to finalnie też przekłada się na taką akceptację później w życiu, co no nie jest łatwym, tak, tematem, mhm, no bo doświadczamy jako ludzie, wpisane jest to w naszą kondycję, mhm, ludzką, że doświadczamy różnego rodzaju emocji. One każda z tych emocji jest tak naprawdę tak samo, mhm, tak samo nam i potrzebna i nie jest ona lepsza ani gorsza. Natomiast zdecydowanie są emocje, które są bardziej i mniej, mhm, mniej
tak
przyjemne.
Jest.
Ale tutaj ta akceptacja pozwala na akceptację też tych emocji, mhm, które nie do końca są przyjemne. I tutaj mam wrażenie, że największy wzrost, mhm, naszej świadomości się odbywa właśnie w tych trudnych emocjach.
Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi jeszcze o rodzaje, ja tutaj na swoim przykładzie, bo ja nie mam aż takiej teoretycznej wiedzy jak ty, Ewa, jeżeli chodzi o medytację, u mnie to bardziej odbywa się na... Już żeśmy o tym rozmawiały, tak? Zresztą tu mamy podobne doświadczenia, że my rzadko czytamy instrukcje do telewizora i raczej kombinujemy.
Nigdy.
Patrzymy, w jaki sposób coś można zrobić i co nam finalnie najbardziej służy, i tak jest u mnie właśnie z tą medytacją. Także tak, przede wszystkim ta medytacja prowadzona i tutaj prowadzona albo w kontekście wizualizacji też, albo w kontekście tak zwanego body scanningu i też czasami powiązana z jakąś intencją. Dobrze, to może tak, może zgodnie z zapowiedzią na początku dzisiejszego odcinka, pokażemy Wam krótką medytację. Proszę, nie rób tego podczas prowadzenia pojazdu, natomiast możesz to zrobić, jak już zaparkujesz samochód.
A w pracy?
Na przykład, czemu nie w pracy też, jeżeli jest przestrzeń na to. Ale oczywiście tak, na parkingu, w pracy, przed wyjściem z domu, może rano po przebudzeniu, albo wieczorem, zanim się położysz spać. To będzie bardzo krótka medytacja, tylko ona ma służyć temu, żeby Wam pokazać, jak coś takiego może wyglądać i też, żebyście mogli doświadczyć, jak być może będziecie się czuć podczas medytacji. Ona będzie trwała niecałe 3 minuty, także to też mówię specjalnie, żebyście mieli ten komfort, jakby wchodząc w tą medytację, ile rzeczywiście czasu to wyjmie z Waszego harmonogramu. I to będzie właśnie przykład takiej medytacji prowadzonej, połączonej z elementami tego body scanu. Także ja poproszę Was o to, żebyście znaleźli dla siebie chwilkę czasu i zacznę tą medytację i zakończę też dając sygnał dźwiękowy moją tajską misą, która właśnie generuje też taki fajny sygnał. Używam tutaj specjalnie na potrzeby tego dzisiejszego podcastu. No to Ewa, ty, zapraszam Ciebie, tak? Do
ja jestem gotowa.
Posłuchania. To zaczynamy. Usiądź wygodnie na krześle albo w siedzie krzyżnym. Zamknij oczy. Połóż ręce na kolanach. Możesz odwrócić dłonie do góry, żeby się otworzyć na przyjmowanie dodatkowej energii. Ściągnij łopatki do tyłu. Wyprostuj kręgosłup. Tak, by tworzył linię prostą pomiędzy czubkiem Twojej głowy a Twoją podstawą. Oddychaj spokojnie. Wdech. Wydech. 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 Oddychając dalej rozluźnij swoje czoło. Rozluźnij swoje oczy. Rozluźnij swoją żuchwę. Rozluźnij swoje usta. Zauważ, jak były napięte i jak się teraz rozluźniają. Mając zamknięte oczy, skieruj wzrok na punkt na środku swojego czoła, pomiędzy oczami. Oddychaj. Pilnuj wyprostowanego karku. Rozluźnij barki. Rozluźnij plecy. Poczuj swoje uda. Poczuj swoje łydki. Poczuj swoje stopy. Poczuj, jak dobrze się czujesz. Dobrze jest czuć się dobrze. Oddychaj dalej spokojnie, tak długo, jak tego potrzebujesz. Dzięki. Znaczy mam nadzieję, że rzeczywiście, nie? Że to był bardzo krótki przykład. Tutaj nie mamy przestrzeni na to, żeby w środowisku podcastu zaprezentować dłuższe, więc ja maksymalnie jakby skróciłam ten scenariusz, ale poczułaś coś?
Tak, i tu właśnie chciałam powiedzieć, że w medytacji okej, fajnie pewnie docelowo się ją praktykuje, nie wiem, 20 minut dziennie, bo nie mówimy już tutaj o jakichś ekstremach, bo jakby z pełną świadomością, że mamy na głowie wszyscy pracę, domy, dzieci, zwierzęta i różnego rodzaju zobowiązania. To tak naprawdę te efekty, o których mówiłyśmy, efekty medytacji można zauważyć już przy praktyce nawet 5 minut dziennie. Nawet jeżeli ktoś nie wytrzyma na początek 5 minut, a będzie robił to przez 3 minuty, to też super, tak? Tylko tu bardziej chodzi o dyscyplinę i o to, żeby robić to dość regularnie. Na pewno większy benefit można odczuć po 20 dniach 3-minutowej medytacji niż jednego dnia z 60-minutowej medytacji. Znaczy pewnie w danym momencie tak, będzie to relaks, jakieś wyciszenie. Natomiast te efekty długofalowe, o których mówiłyśmy, no to pewnie one przychodzą jakby z czasem i z dyscypliną. Ale no, tak jak mówiłyśmy, to też chodzi o to, żeby to praktykować krok po kroku, czyli 5 minut dziennie na początek super.
To by było super. Ja muszę przyznać, że ja mam problem, wiesz, tutaj troszeczkę z tą dyscypliną, jeżeli chodzi o medytację.
Tak, to nie.
No dzięki, że to powiedziałaś. Wiem, że idealnie by było, żeby robić to codziennie, ale też na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w tych momentach życia, kiedy odczuwałam intensywne napięcie, to rzeczywiście wtedy siadałam codziennie, robiłam medytację i to dawało mi dużo. Także to polecam. Na początek fajnie by było, jeżeli ktoś z Was zacznie, żeby popróbować tą medytację chociaż króciutko właśnie codziennie. Jak nie codziennie, to chociaż co któryś dzień, ale rzeczywiście jeżeli przechodzicie przez jakiś trudny okres w swoim życiu, to ja naprawdę serdecznie polecam tą praktykę codziennie.
No, a to, tak jak mówisz, ja też nie zawsze udaje mi się usiąść w medytacji rano, choć staram się to robić zaraz po przebudzeniu, tak? Jeszcze tak na śpiocha, będąc jednak w tych falach alfa. Natomiast no, nie zawsze z różnych przyczyn też mi się to udaje, ale że w zasadzie no, pies musi się wysiusiać zawsze. Co do tego nie ma wyjątków. No i o ile nie pada, bo pies niestety deszczu nie cierpi, to idziemy codziennie na bulwar. I w tej drodze po prostu na bulwar staram się praktykować ten mindfulness, staram się, a wiadomo, że mnóstwo przychodzi do mnie myśli o tym, co będzie, co dzisiaj w pracy muszę zrobić, co muszę zaplanować, co tam z synem i tak dalej, ale mimo wszystko staram się jakby nie poddawać tym tutaj przychodzącym myślom, tylko skupiać się na tym, że jestem, może też na pewno, może pomaga, tak? Może tak. Patrząc na morze, można w pewnym sensie oddać się, jakby patrząc, to trochę jak z tym płomieniem świecy, tak? Ale patrząc na morze też w pewnym sensie można tę medytację praktykować.
Trochę wydech można poćwiczyć.
Tak, dokładnie.
Okej, mam nadzieję, że dzisiejszy podcast pomógł Ci w spojrzeniu na ten temat takim świeżym okiem. I jeszcze raz, my oczywiście zachęcamy gorąco do praktyk. I jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi, będzie nam bardzo miło. Dzięki Ewa za dzisiejszą rozmowę i życzę Ci cudownego dnia.
Dzięki Alina.
Dzięki.
I Tobie również.
Na razie.